Proszę Państwa, to gender przede wszystkim. Proszę Państwa, to jest może za szybko, to jest termin, który dzisiaj zarobił karierę, ale on okazuje się ciągle w języku angielskim, zresztą pochodząc od łacińskiego genus. W języku angielskim dokładnie oznacza dwie rzeczy, albo rodzaj gramatyczny, rodzaj męski, żeński, nijaki, albo po prostu płeć. Co więcej, coraz chętniej nawet jest używany na określenie płci zamiast wyrazu seks, który jest dwuznaczny. To tyle, jeśli chodzi o takie ustalenia językowe, bo oczywiście termin ten żyje swoim życiem, no i związany jest z, właśnie z gender studies, które wynika z takiego założenia, że mamy seks, czyli płeć, i terminem seks określana jest płeć biologiczna, czyli po prostu znany nam wszystkim z lekcji biologii dymorfizm płciowy. No i definiuje się go bardzo prosto, że to jest suma cech fizycznych i zachowań wynikające z odmiennych funkcji czy ról płci w procesie rozmnażania. I drugi termin, właśnie ten nasz tytułowy gender, który ma oznaczać płeć kulturową, czyli jak gdyby to, co kultura robi z płcią biologiczną, i dalej płeć psychiczną, czyli to, jak my to przeżywamy, społeczną, to zresztą chyba jest najbardziej ulubiony aspekt gender studies, płeć społeczna, czyli ról społecznych, szerzej społeczno-kulturowy. Także z tego wynika to, co my myślimy o swojej płci, czyli pewna tożsamość płciowa. W każdym razie i tę tożsamość płciową właściwie z tym się wiąże najwięcej problemów, określa się jako właśnie sumę cech osobowościowych, zachowań, stereotypów i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, co z tego podziału, czy z tej pewnej podstawy gender studies nam wynika. Mianowicie, że jaka byłaby tu koncepcja człowieka? No, prosta. Mianowicie, że jest w człowieku pewna sfera biologiczna, czyli to tej sfery biologicznej dotyczy seks, o którym słyszeliśmy, i jest w człowieku pewna sfera kulturowa, psychiczna, społeczna, czego dotyczyłby gender. Proszę Państwa, no to jaka wobec tego jest to koncepcja człowieka? Koncepcja, którą znamy, to jest taka koncepcja, w którym człowiek to jest połączenie duszy i ciała. W ten sposób jest wyprodukowany. No to teraz, jeśli włączymy myślenie historyczne, no to proszę Państwa, to jest koncepcja człowieka, którą znamy od bardzo dawna. To jest platońska koncepcja człowieka. Platońska koncepcja człowieka, którą, jak Państwo pewno pamiętają, gdzie człowiek jest małżeństwem. Małżeństwem czy połączeniem pewnej sfery, którą możemy nazwać ciałem. I tutaj oczywiście w historii filozofii ona bardzo różnie jest nazywana. Jest to albo ciało, albo materia, albo sfera biologiczna, albo współcześnie się mówi to, co moje, natura, przyroda. I druga część człowieka analogicznie. Duch, albo dusza, albo świadomość, albo ja w odróżnieniu do tego, co moje, albo kultura w odróżnieniu do natury, albo psychika w przeciwstawieniu przyrodzie. W każdym razie jest to ta koncepcja, w której człowiek jest połączeniem tych dwóch elementów. No to, proszę Państwa, to wobec tego trzeba zapytać, no dobrze, a jakby gender studies wyglądało w innej koncepcji człowieka? W koncepcji Arystotelesa, gdzie człowiek jest pewną jednością duszy i ciała w taki sposób, jak jednością w bycie jest forma i materia. Jeszcze możemy dokładnie zapytać, jak by to wyglądało w antropologii Tomasza Zakwinu, gdzie byt jest jeszcze inaczej złożony, gdzie stanowi go akt istnienia, który urealnia formę i dopiero ta urealnia istotę i dopiero ta istota jest formą i materią. I proszę Państwa, struktura człowieka według Tomasza, no wszyscy to znamy, przypominam tylko. Tomasz mówi o dwóch aspektach. W aspekcie bytu człowiek jest po prostu istnieniem i istotą. Istnienie powoduje to, że człowiek jest. Istota to jest ten zespół pryncypiów, które powodują, czym człowiek jest. I można mówić o człowieku w aspekcie istoty. I tu w aspekcie istoty forma to jest akt, który wyznacza jej stałą tożsamość, czyli na przykład to, że jesteśmy ludźmi. I możność, która wyznacza wszystkie szczegółowości, przy czym w przypadku człowieka jest to możność niematerialna i możność materialna. Proszę Państwa, no, to co jeszcze wynika z tej koncepcji, to rozumienie człowieka jako osoby. To rozumienie człowieka jako osoby, wiedzą Państwo, wiąże się ze słynną definicją Boecjusza, gdzie persona jest racjonalis naturae individua substantia i z tym zwykle się wiąże dwa takie hasła, czy dwie cechy osoby, jej autonomię i jej podmiotowość. Tomasz korzystał z tej definicji, opisywał osobę trochę inaczej, z punktu widzenia cech osoby. Jednostkowość. To zresztą tę jednostkowość mamy także w tej definicji. Rozumność, ona także wynika wprost z definicji Boecjusza, ale wolność. Wolność wynika z rozumności, więc też nie było z nią problemu. Wiązanie się z innymi ludźmi. To, co współcześnie nazywa się relacje osobowe, to dla Tomasza także było cechą charakterystyczną bytu osobowego. Ale to może takie dopowiedzenie. I proszę Państwa, wobec tego, jakie było u Tomasza, jak Tomasz określał płeć? Korzystam tutaj z komentarza do sentencji Piotra Lombarda, znanego. No, jest to tradycyjne, bardzo tradycyjne określenie płci, że płeć jest przyporządkowana do rodzenia. Jest to różnica wynikająca z różnych, nazwijmy to, dzieł w porządku rodzenia. Ale dopowiada, płeć jest czymś naturalnym dla człowieka. Dla człowieka, nie tylko dla jak gdyby jego sfery biologicznej, jest czymś naturalnym dla człowieka. Tyle określeń w tekstach. Proszę Państwa, co możemy powiedzieć o relacji obydwu płci u Tomasza? Ano dwie rzeczy. Mówi, że jeśli chodzi o relacje płci, są tutaj dwa aspekty. Aspekt tego, jak znajdujemy się in via, czyli w drodze, teraz, na ziemi, bo wszyscy jesteśmy, jak Państwo wiedzą, w drodze do Ojczyzny Niebieskiej, czyli tutaj na ziemi. I tutaj na ziemi dotyczą nas, ale nie tylko z powodu płci. No, bardzo różne, czy głębokie zróżnicowanie, czy nierówności. Tomasz mówi, że ludzie się różnią z wielu płaszczyznach. Proszę Państwa, o czym on tutaj mówi? No o XIII-wiecznym też społeczeństwie, które było społeczeństwem klasowym, więc było generalnie bardzo zróżnicowane. I w związku z tym różnice są w wielu aspektach, czyli i w aspekcie prawnym, społecznym, ekonomicznym, religijnym, także płciowym. Co o tej płci Tomasz mówi tutaj? Mianowicie dwie rzeczy. Że kobiety mają słabszą naturę. I to zarówno cielesną, jak i umysłową. I dlatego powinny słuchać mężczyzn. I druga rzecz, to Tomasz przywołuje Jakie tu uzasadnienie tego? Proszę Państwa, to jest pewna konstatacja tamtej sytuacji społecznej czy sytuacji prawnej. Mianowicie, to może taka ogólna uwaga. Rozważając takie kwestie, Tomasz nigdy nie występował przeciwko obowiązującemu wtedy prawu. Czyli po prostu takie kwestie, czy pytania, które dotyczyły jakiejś sytuacji prawnej, rozwiązywał zgodnie z literą prawa. Proszę pamiętać, że to jest XIII wiek, kiedy jeszcze mamy, no może nie takie niewolnictwo jak w starożytnym Rzymie, ale jeszcze mamy resztki niewolnictwa. Jeniec wzięty na wojnie mógł być niewolnikiem do końca życia. Tu w Europie oczywiście, nie mówiąc o gdzieś poza Europą. W związku z tym, i Tomasz tutaj, mówiąc o tym, bo to nas interesuje, o tej nierówności płciowej, mówi, że oczywiście ona wynika z pewnej sytuacji człowieka po grzechu pierworodnym, no i oczywiście potwierdza to Arystoteles. Arystoteles, który powiedział, że kobieta jest homo occasionatus, czyli taki człowiek, któremu coś brakuje. No i proszę Państwa, no co będę dużo mówił? No, jak się spojrzy dokładnie, no to tak widać. Coś, mężczyzna, któremu coś brakuje. Dokładnie powołuje się tutaj na Arystotelesa. Jest samcem pozbawionym, i to nie chodzi tylko o każdą samicę. Jest samcem pozbawionym pełnych części. W wielu miejscach Arystoteles o tym mówi. Tomasz się zazwyczaj powołuje na traktat o rodzeniu się zwierząt. I teraz tak. To wszystko, o czym teraz mówię, dotyczy tej sytuacji i zepsucia natury. Natomiast w związku z tym in patria, czyli jak już będziemy w niebie, z tymi rzeczami nie będziemy do czynienia. I teraz tak. Pierwsza teza, jaką tutaj Tomasz głosi, to ta. Płcie w niebie będą zachowane. Dlatego, że, proszę Państwa, dyskusja była taka, jak Państwo wiedzą, Suma Teologii jest tak zbudowana jako właśnie takie mini dyskusje. Dyskusja była taka, że tak, przecież w niebie nie będą się rodzić. Pan Jezus powiedział, że nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. A płeć dotyczy porządku rodzenia, to w ogóle jej nie będzie. Będziemy w niebie bezpłciowi. Tomasz mówi nie. Płcie będą zachowane, dlatego że podział na płeć należy do doskonałości gatunku ludzkiego i jako takie będą sobie całkowicie równe. Różnice w niebie będą wynikały wyłącznie z zasług. I teraz tak, i w związku z tym to jest ciekawe, bo także tutaj odpowiada na te zarzuty. Powiedziałem o pierwszym zarzucie, że kobiety są słabsze i właśnie takim kobieta jest niedorobionym mężczyzną. Tomasz odpowiada, że to wynika, tak jak powiedziałem, z pewnego zepsucia natury i tutaj wymyśla taki argument, że urodzenie się kobiety jest jak gdyby wbrew naturze jednostkowej, natomiast nie jest wbrew naturze powszechnej. A natura powszechna jest ważniejsza, wobec tego płeć musi być zachowana, a różnice wynikające z różnic właśnie tej natury indywidualnej, czymkolwiek by to było, będą w niebie zniwelowane. I wobec tego zniknie też słabość natury kobiecej, wobec tego w niebie kobiety już nie będą musiały słuchać mężczyzn. Tyle, jeśli chodzi o teksty świętego Tomasza. Proszę Państwa, i teraz krótko przypomnę tomistyczną koncepcję człowieka, żebyśmy mogli w niej umieścić tę interesującą nas płeć. to już było. Człowieka stanowi akt istnienia, który urealnia istotę. No to to są słynne tomistyczne koła, jak Państwo wiedzą, to nawet do poezji trafiło, czyli do traktatu filozoficznego Czesława Miłosza. To właśnie to, są tomistyczne koła. I teraz akt istnienia przejawia się w istocie, czy w całym bycie w postaci własności istnieniowych, to w naszej wersji Państwu je przedstawiam. Realność, odrębność, jedność, prawda, dobro i piękno. Istotę, tak jak mówiliśmy, stanowi forma, która jest jej aktem, i materia, która jest możnością w obrębie istoty. Ta materia dzieli się na dwie takie, nazwijmy to, frakcje. Możność materialną i możność niematerialną. Możność niematerialna jest podstawą, czy w niej podmiotują się przypadłości duchowe, intelekt, wola. Możność materialna podmiotuje wszystkie przypadłości fizyczne. Ich podstawą są wymiary jakości. No to jak Państwo widzą, człowiek jest dość prosto zbudowany. I teraz możemy się zastanowić, gdzie tutaj się mieści interesująca nas płeć. No właśnie, gdzie? Akt istnienia. Czy akt istnienia jest męski czy żeński? Raczej nie. Istota. Czy istota jest żeńska czy męska? Też odpada. Forma decyduje o stałej tożsamości, czyli o byciu człowiekiem. Człowiekiem są, jest zarówno mężczyzna, jak i niewiasta, mimo że jak się woła człowieku, to różnie to bywa. Proszę Państwa, materia także nie. Możność niematerialna. Wprawdzie pisze się o płci mózgu i tutaj różne rzeczy też, ale raczej intelekt i wolę mamy takie same. Także to także odpada. Proszę Państwa, pozostaje możność niematerialna i przypadłości fizyczne. To tutaj, w tym obszarze dokonuje się zróżnicowanie płciowe. Możemy spojrzeć na to od strony funkcjonalnej. Dusza. Dusza człowieka dzieli się według Tomasza na wegetatywną, czyli roślinną, zmysłową, czyli zwierzęcą, i rozumną, czyli bytów osobowych. Wegetatywną stanowi władza odżywiania, władza rozmnażania, władza wzrastania. Wielkie dzięki. Zwierzęcą zmysły wewnętrzne, zewnętrzne. Rozumna to intelekt możnościowy, intelekt czynny i wola. Jeszcze możemy dorzucić, że zmysły zewnętrzne, wewnętrzne dzielą się na poznawcze i pożądawcze. Te pożądawcze podmiotują uczucia. I proszę Państwa, z tego punktu widzenia tej tabelki możemy się zastanowić, gdzie mamy płeć. I po kolei. Wola. Czasami kobiety mają mocniejszą. Z intelektem także. Także też bywa podobnie. Wobec tego duszę rozumną raczej mamy taką samą. Uczucia, no kobiety są bardziej uczuciowe, ale niektóre mężczyzny także. Zmysły poznawcze, no. Podobno kobiety mają szósty zmysł i Chińczycy. Ale to nie jest potwierdzone. To, co widać, mamy takie samo. Zmysły zewnętrzne to samo, czyli także i ten aspekt odpada. Władza wzrastania, no to i chłopcy, i dziewczynki tak samo rosną. Pozostaje nam władza rozmnażania i wobec tego dusza wegetatywna, czyli dusza po prostu roślinna, której to zróżnicowanie płciowe dotyczy. I wobec tego, jak ono się przekłada. Ano okazuje się, że jeśli tak, to jak gdyby kluczem do rozwiązania tego, czym się różnimy, jest temat rodzenia. No i z tym rodzeniem jest dość ciekawie, bo proszę Państwa, jakbyśmy byli w platonizmie, no to by się powiedziało bardzo prosto, że, no, że tak, jest w nas ta sfera biologiczna, no to rodzimy się jak zwierzęta i rozmnażamy się jak zwierzęta i tyle. Natomiast jeśli człowiek jest tak jak w tomizmie pewną jednością, no to to rodzenie jest na miarę natury ludzkiej, a to jest natura bytu rozumnego czy bytu osobowego. W związku z tym w przypadku człowieka rodzenie nie jest wyłącznie czynnością biologiczną, bo człowiek nie jest wyłącznie bytem biologicznym. Tutaj specjalnie dałem Maritaina na zdjęciu, to jest Maritain nie taki bardzo stary, dlatego, że on na to zwracał uwagę, że nasze rodzenie oczywiście jest cielesne, ale zarazem jest psychiczne i zarazem jest duchowe. I używał takiego zdania, które no, też często cytuję, natura obmyła się w wodach intelektu. Znaczy no, to, co cielesne jest u nas także duchowe. W związku z tym, proszę Państwa, w przypadku człowieka, bytu osobowego, to zróżnicowanie płciowe jest jednak wielowarstwowe. Jest cielesne, czyli ten dymorfizm płciowy na poziomie biologicznym, o którym wspominaliśmy, ale też jest psychiczne i to jest specyfika psychiki wynikająca z różnych ról w dziele rodzenia i wychowania nowego człowieka i proszę Państwa także duchowe. I to zróżnicowanie duchowe także wynika z pewnych specyficznych funkcji czy ról wychowawczych we wspólnocie, przede wszystkim we wspólnocie rodziny. W związku z tym, podsumowując to wszystko, można powiedzieć, można zestawić pewne, jeśli ta dyskusja, która się dzisiaj toczy, jest w taki sposób, czy można ją zrozumieć w taki sposób, jak głęboko zróżnicowanie płciowe sięga do struktury bytu. Nie wiem, czy tak tamte panie od gender by to ujęły, ale to o to chodzi. No to proszę Państwa, argumenty za tym, że płeć jest cechą słabą. Jakie są? No takie, że ona się sytuuje jednak poza pryncypiami stanowiącymi o istnieniu i tożsamości człowieka. Jesteśmy ludźmi dzięki aktowi istnienia, który nie ma płci, dzięki istocie i formie, które także decydują o czym innym, nie o płci. I to, co jest najważniejsze dla człowieka, to, że jest bytem osobowym, czyli rozumnym i wolnym. Osoba jest bezpłciowa. Natomiast argumenty na rzecz drugiej strony, na rzecz płci jako cechy jednak mocnej. Są takie, że stanowi naturalną i niezbywalną własność człowieka. I ze względu na podmiotowanie bardzo ważnych relacji. Właśnie to określenie, że to jest własność niezbywalna, to jest pomysł Awicenny. Niezbywalna. Wprawdzie przypadłość, ale niezbywalna. I że wobec tego, jeśli tak zrozumiemy rodzenie, jak przed chwilą mówiłem, to zróżnicowanie przekłada się na wszystkie sfery życia człowieka, czy przynajmniej te sfery, które dotyczą rodzenia, ale rodzenia bytu rozumnego, wolnego. W związku z tym, proszę Państwa, jest to tak pośrodku, jeśli byśmy spojrzeli na te spory, które się dzisiaj dzieją i gdy o tym myślałem, to wtedy zrozumiałem takie określenie dotyczące Arystotelesa. Mianowicie jeden z uczniów Arystotelesa skomentował jego poglądy, że Arystoteles był umiarkowany do przesady. Więc myślę, że te poglądy tomistyczne na zróżnicowanie płciowe są w obliczu sporów, które no chyba, chyba teraz ten cichnie ten spór w mediach na rzecz Ukrainy, to po prostu myślę, że w obliczu tego sporu można tak powiedzieć, że to są poglądy nieodpowiadające żadnej ze stron, umiarkowane do przesady. Także dziękuję za uwagę, to tyle co miałem do powiedzenia.